Dzień dobry. Otwieram obrady drugiej sesji Rady Powiatu Goleniowskiego. Po zapoznaniu się z listą obecności stwierdzam kworum. Nie będziemy chyba czytać porządku obrad, bo każdy z Państwa ma, czy ktoś z Państwa ma jakieś zastrzeżenia do porządku obrad? Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? To przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 31 sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 25 października 2018 roku. Czy macie Państwo jakieś pytania co do protokołu? Zatwierdzamy? Przechodzimy do głosowania nad protokołem z 31 sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszystkie głosy zostały oddane. Przy wszystkich obecnych radnych za przyjęciem wszyscy radni, więc protokół został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja prezesa szpitalnego centrum. O, przepraszam. Jeszcze jest przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 20 listopada 2018 roku. Czy są jakieś pytania co do protokołu? Jak nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie guzika. Dziękuję. Przy obecnych na sali 19 radnych wszyscy byli za, czyli protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu piątego. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, spółka ZO, na temat aktualnej sytuacji szpitala. Bardzo proszę, chyba pan starosta? Aha, to oddaję głos panu staroście.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na komisjach pan dyrektor wykonawczy, tak się ta funkcja nazywa, pan Piotruciński, myślę, wyczerpująco przedstawił aktualną sytuację szpitala. Jest z nami na sali, także gdyby były jeszcze pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Czy komisje może, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie ma. To bardzo proszę, czy komisja, wspólne komisje chyba pozytywnie zaopiniowały. Ale czy pani, jak się go wyłącza? Bardzo proszę pani Aneta Kijowska-Gach. Jest? O.
Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 10 grudnia 2018 roku sprawozdanie przedstawione przez dyrektora Rucińskiego o Centrum Medycznego w Goleniowie o aktualnej sytuacji z szpitala zostało zaopiniowane przez komisję pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Ktoś ma coś do powiedzenia na temat? O, bardzo proszę, pan Piotr Ruciński. Muszę też nacisnąć.
Świeciła, ale coś zgasło, może bateria. Dzień dobry Państwu. Obiecuję, że już nie będę zabierał tak obszernie głosu jak na komisjach. Myślę, że było wszystko na tyle wyczerpujące, że te pytania i sprawozdanie wyjaśniły tą bieżącą sytuację. Ja chciałbym w imieniu jeszcze chorego pana prezesa i swoim własnym chciałbym z okazji zbliżających się świąt życzyć państwu wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia i spełnienia wszystkich marzeń, spełnienia spędzenia tych chwil w rodzinnym gronie i oby te państwa życzenia w przyszłym roku się spełniły razem z tymi, którymi będziecie mieli na myśli, jeżeli chodzi o nasz szpital w Koleniowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czyli jak rozumiem, nie ma więcej pytań. O, przepraszam. Bardzo oddaję głos pani Teresie Chodyko.
Dziękuję. Mam zapytanie do pana dyrektora wykonawczego. Czy już wiadomo termin powrotu pana prezesa z chorob, tak? Ze zwolnienia, tak, chorobowego, czy wiadomo jest, kiedy powróci? Tak orientacyjnie. Dziękuję.
Więc od informacji, jakie otrzymałem, to zwolnienie będzie na pewno długookresowe i taki wstępny, szacunkowy okres, o jakim jest mowa, to prawdopodobnie 2-3 miesiące, kiedy w ogóle będzie jakaś możliwość powrotu do zdrowia, w sensie takim, że podjęcie stałej rehabilitacji, no ale to jest takie schorzenie, że dopiero jak lekarz stwierdzi, że będzie mógł podjąć pracę, szczególnie w takim trybie siedzącym, bo z tego co wiem, przez pierwsze 6 tygodni w ogóle nie może nawet siedzieć, tylko w pozycji leżącej, stąd też to długotrwałe zwolnienie. Na bieżąco te sprawy, które są niezbędne i zarządcze, są realizowane i zabezpieczone przez moją osobę poprzez pełnomocnictwo, które jest udzielone przez zarząd spółki i wszystko toczy się na bieżąco. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę o oddanie. Oddaję głos panu radnemu Mariuszowi Zalewskiemu.
Też pytanie do pana Piotra. Kontraktowanie wkrótce. Kto się tym zajmie?
Powiem tak, dość szczegółowo i precyzyjnie informowałem, jak wygląda sprawa ryczałtów i kontraktów w tym sprawozdaniu z działalności. Na ten moment, jeżeli to, co jest związane po stronie szpitala zamkniętego, to są ryczałty, na które my nie mamy bezpośrednio wpływu jako szpital, bo to jest algorytm, na podstawie którego jest wyliczenie i taką kwotę otrzymujemy, a część kontraktowa, czyli ZOL, rehabilitacja i pozy, są to kontrakty, które zostały przesunięte o kolejne pół roku i konkursy będą rozpisywane dopiero w pierwszym bądź drugim kwartale przyszłego roku i tutaj jest cały zespół gotowy do tego i na bieżąco to monitorujemy, więc tutaj też nie ma żadnego zagrożenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, bo nikt się chyba nie zgłasza, tak? Dobrze, to przechodzimy w takim razie, ale głosowaniem? To przyjmiemy głosowaniem informację na temat aktualnej sytuacji szpitala w Goleniowie. Kto z państwa jest za przyjęciem tej informacji, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Pan Witek Kaleczyc jest, dziękuję. Na 19 radnych, 19 było za przyjęciem informacji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Dziękujemy panu dyrektorowi pełniącemu obowiązki. Przechodzimy do następnego punktu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 rok. Proszę panie starosto. Znowu się nacisnęło, aby tam się trzeba.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, pan skarbnik wydaje mi się dosyć szczegółowo omówił sprawę budżetu na rok 2019. Nawet dodał do tego wszystkiego autopoprawkę już i nawet erratę do objaśnień do uchwały budżetowej. Gdyby oczywiście były pytania, jest pan skarbnik. punkcie dyskusja, myślę, że będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.
Ja pomyłkowo nie mam pytań. Czy do projektu uchwały ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Pan skarbnik jest bardzo chętnie odpowiada na wszystkie pytania.
Nie ma. Przechodzimy do odpowiedzi.
O, bardzo proszę, jest odważny. Proszę pan radny Kazimierz Czembas.
Pani przewodnicząca, szanowni radni, jak zwykle na temat budżetu parę zdań chciałem powiedzieć. Z zapisów w tym budżecie pisze, że budżet większości wydatków nie pokrywa, czyli mamy deficyt wydatków, które zgłosiły poszczególne jednostki. Zauważyłem, że tylko szkoła muzyczna w Goleniowie otrzymała środki takie, o jakie się zwróciła. Natomiast pozostałe szkoły wykazują duży, bym powiedział, duże niedofinansowanie. Czasami było to w dziesiątkach tysięcy, czasami w setkach tysięcy złotych. W związku z tym chciałbym usłyszeć od pana skarbnika, jakie jest ewentualnie niebezpieczeństwo deficytu w służbie w oświacie, ponieważ z tabeli, którą tam mamy na końcu tego projektu budżetu, mamy napisane, że na dzisiaj deficyt w tej oświacie to kwota 3 ponad miliony złotych. Na co chciałem zwrócić uwagę. Mamy większą subwencję oświatową niż w zeszłym roku. Mamy większe wpływy z podatku dochodowego, czyli udziały w podatku dochodowym niż w zeszłym roku. W wydatkach brak niektórych wydatków, które ponosiliśmy w bieżącym roku, których nie planujemy na dzień dzisiejszy wykonać w 2019 roku. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest budżet na dzień dzisiejszy, czy tak zwany budżet otwarcia, że mam nadzieję, że wiele wydatków w tym budżecie się jeszcze pojawi po poszczególnych rozstrzygnięciach powiedzmy jednostek z nami współpracujących, myślę tu o wojewodzie, o marszałku, także te pieniądze z informacji, którą dostaliśmy nawet z zarządu wynika, że przewidywane jest tam prawie 200 tysięcy dofinansowania na projekt, który szkoła muzyczna na przykład, o który występuje. Chciałem właśnie zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy tych wydatków w budżecie nie ma. W ogóle mamy bardzo małą kwotę wydatków inwestycyjnych, bo gdyby przyjąć te wydatki na te 2,5 miliona, będę mówił po staremu szkole rolniczej, czyli z tego kontraktu samorządowego, to pozostałe wydatki inwestycyjne są niskie. Zwracam uwagę na bardzo niskie wydatki inwestycyjne na drogi. Mamy rezerwę tylko tam powiedzmy 1 mln zł, która praktycznie nie zabezpiecza nam żadnych wydatków drogowych. Ja ciągle będę się upominał między innymi o te słynne kulice, które w pisemnym oświadczeniu pana starosty jeszcze Kulinicza mam informację, że są zapewnione w budżecie, natomiast w zestawieniu, które otrzymaliśmy wydatków inwestycyjnych, między innymi w drogownictwie, pod tą pozycją jest wpisana kwota 0. W związku z tym na dzień dzisiejszy tych wydatków nie ma, jak wiele innych wydatków drogownictwa. Także byśmy, ja podałem jeden przykład, bo jest mi bliski, ale tam wiemy, że zgłaszaliśmy w trakcie tego roku wiele wydatków, które w drogownictwie należałoby ująć, które by należało wykonać. Wiem, że upominałem się kiedyś o tą słynną drogę Czecher Włotno. Dostałem odpowiedź, że droga jest w dobrym stanie. No a wiem, że po ostatnich roztopach wcale tak w dobrym stanie nie jest. Zresztą słyszałem, że nawet wpłynęła skarga tu do starostwa na stan tej drogi. Także chciałbym, żebyśmy w budżecie przyszłorocznym ujęli jak najwięcej inwestycji drogowych. Ponadto chciałbym powiedzieć, że w dalszym ciągu na terenie Nowogardu czekają nas bardzo ważne przynajmniej dwa zadania. Hotel Cisy, o którym mówimy od lat i w zakresie tego budynku właściwie niewiele przez tą kadencję, która się skończyła, zrobiliśmy. Poza windą to właściwie praktycznie nic. A co roku rozmawialiśmy, że ta inwestycja będzie w jakimś zakresie kontynuowana. No i nawet przeczytałem w informacji tutaj zarządu, nie mamy ujęte nic na inwestycje w szkole w liceum ogólnokształcącym w Nowogardzie, mimo jak się doczytałem nakazów sanepidowskich, że trzeba tam w tej szkole ująć wydatki inwestycyjne. W związku z tym przyjmujemy do wiadomości jako klub, że jest to tak zwany budżet jako bilans otwarcia, ale w trakcie tego roku 2019 ten plan finansowy będziemy jeszcze wielokrotnie uzupełniać, zwiększać i że te wydatki inwestycyjne, o których my przez całą poprzednią kadencję się dopominaliśmy, to, że będą w jakiś sposób przez zarząd pozytywnie rozpatrywane i że będziemy te pieniądze mogli w końcu wydatkować na cele, o których tak wiele już tutaj mówiliśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu skarbnikowi.
Szanowni radni, dziękuję pani przewodnicząca za głos. Wątków było kilka w wypowiedzi pana Kazimierza. Jeden główny, że brakuje nam dochodów. Gdybyśmy mieli dodatkowe 60-70 milionów, to może wszystkie te wnioski, o których tutaj mówiliśmy, moglibyśmy spełnić i wtedy budżet byłby doszacowany i prawidłowo zrealizowany. Niestety powiat to jest taka instytucja, która własnych dochodów praktycznie rzecz biorąc nie posiada. Udziały w podatkach pokrywają tylko część naszych wydatków, a subwencja pomimo, że wzrosła, to i tak szkoły zapotrzebowały o 6 milionów więcej niż to, co dostaliśmy. W związku z tym deficyt w szkołach tak czy inaczej na koniec wystąpi, jeżeli nie znajdziemy innych źródeł pokrycia. Tak, około 3 milionów będzie potrzebne do tego, żeby sfinansować prawidłowe funkcjonowanie jednostek lub znaleźć sposób na zaoszczędzenie tych 3 milionów, co będzie bardzo trudne, bo w większości będą to wynagrodzenia dla nauczycieli. Pamiętajmy, że budżet był konstruowany w momencie, kiedy jeszcze było wiele niewiadomych, między innymi zapowiedzi podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia, które będą zrealizowane, bo to rok wyborczy, w związku z tym na pewno rozporządzenie zostanie wydane. Nie wiadomo tylko, czy będzie to data kwietniowa, tak jak ostatnio, czy będzie to rzeczywiście jeszcze grudniowa, która to określi prawidłowo. Druga rzecz to wzrost kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek w zakresie energii elektrycznej. Już wiemy, że te wstrzymanie podwyżek ma dotyczyć tylko i wyłącznie osób fizycznych, a nie podmiotów. W związku z tym należy się liczyć, że jeżeli rząd sztucznie wymusi na firmach związanych z energetyką wstrzymanie podwyżek dla osób fizycznych, to przerzuci je na jednostki samorządu terytorialnego i na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Taka jest specyfika działania tej branży. Monopol jednak funkcjonuje, czy oligopol, jakbyśmy to powiedzieli, w związku z tym, że jest to kilka firm, które są ze sobą powiązane. Stąd ten deficyt może być jeszcze większy, bo plany robiliśmy na założeniach, że wydatki nie będą większe niż w zeszłym roku. A to wiemy, że na pewno nie będzie spełnione. Druga rzecz, jeżeli chodzi o niedoszacowanie budżetu, to pomimo, że sporej części wydatków nie będzie w tym roku kontynuowanych, wchodzą w to miejsce inne wydatki, które musieliśmy wprowadzić, między innymi element związany z remontami na basenie, czy innymi remontami, które są wprowadzone. Szkoła, o której pan Kazimierz wspominał, czyli Zespół Szkół Ogólnokształcących, złożył wnioski o remonty. Generalnie rzecz biorąc, wydatki remontowe są wydatkami bieżącymi i w tym zakresie nasze możliwości są jeszcze bardziej ograniczone niż inwestycje. I tak jak przez cały rok poprzedni informowaliśmy, że czekamy na ogłoszenie następnego naboru wniosków, jeżeli chodzi o licea ogólnokształcące, żeby można było skorzystać ze środków zewnętrznych, bo nasze możliwości zadłużania są też ograniczone. My w tym budżecie mamy zaplanowane 4 miliony obligacji i te 4 miliony obligacji mają pokryć te inwestycje, które są wpisane, a nie starczą na nich dochodów, plus rozchody, bo na przyszły rok mamy zaplanowane spłaty około 2 miliony 800 tysięcy, które musimy oddać w związku z tym, że kiedyś te pieniądze pożyczaliśmy i teraz przychodzi okres ich spłaty. Tak jak każdego roku mamy dochody, które wpływają w ciągu roku i które systematycznie, praktycznie co sesja mamy uchwałę zmieniającą budżet i wprowadzamy zarówno dochody, jak i wydatki pod te dochody. Też, panie Kazimierzu, mam nadzieję, że te wszystkie zapowiedzi środków zewnętrznych, które są na dzisiaj zapowiedziami, a nie konkretną umową czy konkretnym listą ze wskazaniem środków dofinansowania, zostaną do budżetu wprowadzone i pod to również zadania wydatkowe, między innymi te drogowe, o których tyle mówimy. Niemniej jednak musimy pamiętać, że w pierwszej kolejności musimy zapewnić funkcjonowanie jednostek i wykonywanie przez nie zadań, więc większość dochodów bieżących prawdopodobnie przeznaczymy na uzupełnienie braków, bo tak jak mówiłem, luka w finansowaniu zadań bieżących, która była wykazana, to minimum 16 milionów, przy czym, tak jak mówię, te, które są niezbędne do zwiększenia, to jest te 3 miliony w oświacie, których brakuje i jeżeli nie przeprowadzimy zmian, które by ograniczyły wydatki, to niestety trzeba będzie z innych dziedzin przesunąć. Cóż, ja mam tylko nadzieję, że ten budżet będzie rósł, że nie będziemy go musieli zmniejszać, że nie przyjdzie w lutym korekta tej zwiększonej subwencji, tak jak mieliśmy na przykład w tym roku, że nagle 400 tysięcy będzie trzeba z tych wydatków już okrojonych jeszcze wyciąć. Tak? No niestety taka specyfika finansów publicznych, że my dostajemy zapowiedź, a później ta zapowiedź ma się nijak, albo no jest przynajmniej w jakimś stopniu potwierdzeniem. No, mam nadzieję, że te środki nie zostaną zmniejszone, ale taka możliwość istnieje ze względu na liczbę uczniów. Specyficzne w tym roku jest to, ten wzrost, o którym pan Kazimierz wspomniał, dotyczy zwiększonej liczby uczniów od września. Tak, algorytm został uzupełniony o pewne elementy prób oszacowane przez ministerstwo wzrostów i spadków liczby uczniów w poszczególnych kategoriach objętych subwencją. No i niestety ten element moim zdaniem, szczególnie jeżeli chodzi o zwiększenia, jest bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o zwiększenia w stosunku do zmniejszeń, bo tak jak już mówiłem na komisji, o 67% zmniejsza się dochody powiatu w obszarze gimnazjów, tak? Uznaje się, że szkoła, która będzie funkcjonowała do sierpnia, de facto zajęcia będą do czerwca, ale szkoła funkcjonuje do sierpnia, bo taki mamy system. O 67% dochody się nam obcina z tytułu tych dzieciaków, które są, a zwiększa nam się na liceum o 10%. a jeżeli będzie nabór podwójny, to wzrost tych uczniów może być o wiele, wiele większy i koszty funkcjonowania jednostek, które będą musiały tworzyć dodatkowe oddziały, będzie dużo większy. Także ten rok będzie naprawdę nietypowy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i wszystkie rezerwy, jeżeli będą w dochodach bieżących, trzeba będzie w pierwszej kolejności przesuwać na uzupełnienie paragrafu energii związanego z opłatami na energię, bo będą niewystarczające w tym planie, który przedstawiliśmy, a dopiero w następnej kolejności na inne elementy, które są. Ja bym chciał, tak jak mówię, dostać dużo środków na inwestycje, bo wtedy ograniczylibyśmy wydatki bieżące, bo termomodernizacja pozwala zaoszczędzić, ale najpierw trzeba mieć te środki. No, przykro mi, że nie ma tych kulic, ale tak jak mówię, nie ma listy, która potwierdzałaby wysokość dofinansowania. W związku z tym nie można jakby szukać oszczędności w innych obszarach po to, żeby wpisywać tylko część wydatków. To jest fikcja. Nie chcieliśmy tego robić i zarząd słusznie przedstawił całą listę, którą przedstawiły wydziały, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na wydatki inwestycyjne, bo tak naprawdę nie wiemy, w którym obszarze dostaniemy te dofinansowania. I zgodnie z uchwałą, o ile dobrze pamiętam, czwartej kadencji, będziemy w pierwszej kolejności uzupełniać wydatki własne na tych inwestycjach, gdzie te środki zewnętrzne pozyskamy. A myślę, że panie Kazimierzu, chyba wszystkie wątki, jeżeli o czymś zapomniałem, to...
Dziękuję bardzo. Myślę, że przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2019-2033. Pan starosta, tak? Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałem tylko powiedzieć, że temat został omówiony na komisjach. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę, skarbnik jest w stanie jeszcze odpowiedzieć na wszystkie. Dziękuję.
Oddaję głos radnemu Pawłowi Kulbinowicz.
Pani Przewodnicząca, zaskoczyła mnie Pani trochę, ale ja bym chciał w punkcie dyskusja zabrać głos. Teraz koniecznie, dziękuję.
Aha, okej. To w takim razie proszę o stanowiska komisji, jeżeli nie ma więcej pytań.
Ósma. Siódma. Opinia regionalnej.
Aha, najpierw to, aha, no to tu nie ma. No dobrze. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 rok. Panie starosto, tak? To pan? Ale trzeba się zgłosić, tak.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, te opinie zostały Państwu przesłane. Jest opinia co do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 rok. Jest to opinia pozytywna Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest opinia, pozytywna opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej oraz opinia również pozytywna co do w sprawie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Również, nie wiem, czy to w tym punkcie, bo jest również pozytywna opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Działająca przy staroście, jest to pewien obowiązek ustawowy. Komisja 3 grudnia 3 grudnia był wniosek. 12 grudnia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej, projekt budżetu w tym zakresie bezpieczeństwa. Także dziękuję bardzo.
Przechodzimy do punktu 9. Stanowiska stałych komisji Rady do projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 rok. Pani Aneta Kijawska-Gachtek w imieniu komisji. Oddaję głos.
Komisja Budżetu i Infrastruktury po wysłuchaniu skarbnika powiatu oraz po zapoznaniu się z opiniami wszystkich komisji rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 roku pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały budżetowej. I tu może pokrótce tak coś. Projekt był sporządzony zgodnie z ustawą, tak, z procedurą uchwalania budżetu, która tutaj została podjęta w 2013 roku. Ujęte w projekcie budżetu powiatu dochody wynika ze zestawienia dochodów i wydatków, że budżet powiatu jest deficytowy, tak jak tutaj Państwo już wcześniej wspominaliście. Pokryciem tego deficytu będzie emisja papierów wartościowych. Deficyt ten wynosi łącznie 1 255 000. Wskaźniki zadłużenia powiatu tutaj obliczane według nowego wskaźnika. Relacja długu zostaje zachowana. Ta relacja wynosi 4,20 do 5,65, także tutaj nie ma zagrożenia. W projekcie uchwały również zaplanowano te obowiązkowe rezerwy, które wynikają z ustawy o finansach publicznych. Komisje nie zgłaszają uwag do proponowanych upoważnień zarządu, czyli do dokonywanych zmian w planie wydatków, do przekazywania tych uprawnień również kierownikom jednostek, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych jest niezbędna. Również do przekazywania tych uprawnień jednostkom oraz do lokowania wolnych środków czasowych na rachunkach innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu. I biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, komisje wspólnie orzekają jak na wstępie, czyli wnioskujemy o przyjęcie przedstawionego projektu budżetu na 2019 rok.
Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. Przechodzimy do punktu 10. Stanowisko Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 rok.
Proszę zgłosić.
Oddaję głos Panu Staroście.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, trochę tak w tym roku nietypowo, bo odnieśliśmy się bardziej do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przesłane zostało Państwu to stanowisko zarządu. W końcówce zapisane zostało, że wszystkie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zawierały pozytywną opinię o przedłożonych Wysokiej Radzie projektach uchwał budżetowej i WPF-u. Biorąc pod uwagę, że również opinie wydane przez wszystkie komisje Rady Powiatu Goleniowskiego były pozytywne, Zarząd Powiatu akceptując bez zastrzeżeń opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wnosi o przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2019 przedłożonym w autopoprawce kształcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I myślę, że przechodzimy do punktu 11, chociaż troszkę już dyskutowaliśmy, ale jeszcze jest punkt 11, dyskusja nad projektem i bardzo proszę pan radny Paweł Głubinowicz.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie starosto, panie skarbniku, już po części pan skarbnik odpowiadając panu radnemu Lembasowi o tym mówił, o tych środkach zewnętrznych. Pan Lembas wspominał o szczupłości rezerwy. Ja mam takie pytanie, bo trochę rozmawialiśmy o tym na komisji. Mamy tą inwestycję w miejscowości Żulia Błoć, przynajmniej jej pierwszy etap. I wedle mojej informacji po stronie darczyńcy naszych środków zewnętrznych, czyli po stronie Urzędu Marszałkowskiego, jest już gotowość tak naprawdę do podpisania z nami stosownej umowy. Ale żeby ta umowa się podpisać mogła, to my musimy mieć zapewnione finansowanie, czyli pozycję w budżecie na to zadanie. My na ten moment takiej pozycji w budżecie nie mamy i to wstrzymuje podpisanie tej umowy. W związku z tym mam takie pytanie, bo mamy oczywiście rezerwę w kwocie 1 047 000. Zaplanowaliśmy po naszej stronie w tej pozycji 3. Jeżeli patrzę 890 000 i uwzględniając bardzo niewielką różnicę w tych kwotach, zachodzi bardzo duża obawa, że być może z tej rezerwy, którą zaplanowaliśmy, nie uda nam się z tego dofinansowania skorzystać. W związku z tym może udałoby się jednak albo uruchomić rezerwę, żeby zapewnić finansowanie tej inwestycji, żeby to mówiąc kolokwialnie szło. No bo z tego co wiem, to po stronie Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli my nie będziemy mieli pozycji budżetowej na konkretne zadanie, to ta umowa nie zostanie podpisana. Bardzo bym prosił pana skarbnika, czy też pana starostę o wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu skarbnikowi. No co jest? Ach, przepraszam.
Tak jak pan radny słusznie zauważył, w budżecie nie ma tej, znaczy może jest ta pozycja tylko z wartością zero, jakbyśmy na to nie patrzyli, bo w załączniku, który jest dołączony do objaśnień, te zadania wszystkie były wymienione. Niemniej jednak problem zrodził się w momencie, kiedy projekt budżetu był już złożony i informacja z Urzędu Marszałkowskiego o gotowości do podpisania umowy przyszła w momencie, w którym budżet już był po zaopiniowaniu wszystkich komisji, jak również RIO. Wprowadzenie nowego zadania oznacza tak naprawdę przebudowanie całego budżetu. Nie moglibyśmy dzisiaj obradować nad tą treścią, bo musielibyśmy uzyskać ponowne opinie wszystkich tych organów. Niemniej jednak rezerwy, które wskazaliśmy w piśmie do Urzędu Marszałkowskiego jako źródło pokrycia naszego wkładu własnego, jest i było wskazane. W innych przypadkach, w których podpisywaliśmy umowy z Urzędem Marszałkowskim, dawano nam określony czas na wprowadzenie zadania. Podobnie jest w przypadku projektu geodezyjnego, gdzie wręcz w umowie się mówi, że mamy 90 dni na to, żeby w odpowiednich dokumentach zapisy się znalazły odnośnie tego projektu. Więc kwestią do rozstrzygnięcia dla zarządu na pierwszym posiedzeniu będzie przesunięcie rezerw, bo to do jego kompetencji należy uruchamianie rezerw i takie stanowisko zajęliśmy. Po prostu przyjęliśmy, że na pierwszym posiedzeniu wkład własny zostanie z rezerw uruchomiony po to, żeby podpisać umowę i wprowadzić środki z umowy na podstawie tej umowy, bo my do dnia dzisiejszego nie mamy jasnego oświadczenia strony Urzędu Marszałkowskiego o wysokości dotacji. Mamy tylko zapowiedź, że jest to 3 miliony dla nas i że jesteśmy gotowi do tego, żeby podpisać umowę. Nie ma deklaracji, że my te środki dostaniemy. W związku z tym, tak jak mówię, ustaliliśmy ścieżkę postępowania. Po uchwaleniu budżetu na pierwszym posiedzeniu zarządu ta sprawa zostanie rozstrzygnięta, jeżeli chodzi o wkład własny. Po podpisaniu umowy zostanie reszta uzupełniona i myślę, że to zadanie w przyszłym roku zostanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
Dziękuję. A co jeszcze, bardzo proszę, pan Paweł Gulbinowicz.
Proszę pani skarbniku, ciężko liczyć na deklarację, skoro my nie mamy tej pozycji. Jeszcze raz do tego wracam. Mamy pieniądze na rezerwie, która jest rezerwą inwestycyjną w ogólności. Ona może zostać spożytkowana w dowolnym momencie na każdy inny cel. I z uwagi na to Urząd Marszałkowski tutaj stoi na takim stanowisku, jeżeli nie będziemy mieli zdefiniowanego zadania w budżecie, tej umowy z nami nie podpisze. To jest kwota 3 milionów złotych. Zwracam uwagę, że to już taka robi inwestycja z brodą. Były duże opóźnienia, jeżeli chodzi o dokumentację. Nie z naszej winy. Natomiast tak naprawdę teraz nadarza się okazja, żeby sprawnie ten temat, przynajmniej pierwszy etap, spróbować zakończyć. Nie chcę wnikać w projekt geodezyjny, to jest temat z boku, zupełnie tutaj nie chcę o tym mówić. Natomiast tak naprawdę nie wiem, czy coś za późno wpłynęło, czy nie za późno. Myślę, że mieliśmy tę wiedzę na komisjach i można było spróbować to wtedy przemodelować. Przyjmuję za dobrą monetę, co pan powiedział, i żywię głębokie przekonanie, że zostanie to wprowadzone na pierwszym posiedzeniu zarządu i ta inwestycja zostanie zrealizowana z tego też względu, że szybkie podpisanie umowy pozwoli szybko rozpisać przetarg, bo ja się spodziewam, no, spodziewam się tak naprawdę różnych ofert w tym postępowaniu przetargowym, a działając szybko kupujemy sobie po prostu więcej czasu. Dziękuję.
I proszę bardzo, adwokat pan skarbnik.
To jeszcze uzupełnię, bo po otrzymaniu tej informacji rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim osobiście, z osobami zajmującymi się tym projektem i tam była opinia, że im by zależało na tym, żeby to podpisać w grudniu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą umowę na początku stycznia podpisać. W związku z tym taka procedura została przyjęta. Nie było sensu robić autopoprawki w ostatnim momencie i wywracać cały cykl podejmowania decyzji związanej z tą uchwałą, jeżeli istnieje system awaryjny.
Dziękuję. Nie ma już, jak widzę, więcej pytań, to przechodzimy do głosowania projektu budżetu. Dziesiąty skończyliśmy. O, przepraszam, jedenasty.
Teraz głosujemy projekt.
Teraz głosujemy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, tak. Tak. Ale my mieliśmy przedstawić, a po dyskusji mamy głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu budżetu na rok 2019? Proszę o czy są jakieś problemy? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Przy jednej osobie wstrzymującej się i 18 za, projekt budżetu został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12. Co? O, przepraszam, bo tutaj jeszcze mnie nasza pani. Tak, jeszcze proszę, jeszcze głosujemy nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2019-2033. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki w górę i oddanie głosu. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wieloletnia prognoza finansowa uzyskała akceptację. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś do przegłosowania? Wszystko już jest do tak. Przechodzimy do punktu 12. Projekt uchwały zmieniającą uchwałę nr 26/262 na 18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddaję głos panu staroście.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, materiał był omawiany przez panią dyrektor Jaworską na komisji. No, tak jak czasem mówimy, taka uchwała czyszcząca zadania, które nie zostały wykonane, z kwoty z tych zadań przekazujemy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Oddaję głos przewodniczącej komisji, pani Anecie Kijowskiej-Gach.
Dziękuję. Przedstawiony projekt uchwały, tak jak pan starosta powiedział, był omawiany przez dyrektor Jaworską na posiedzeniu wspólnym komisji 10 grudnia 2018 roku i wszystkie komisje pozytywnie opiniują przedstawiony projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Czy są jakieś pytania? Nie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciw? Tak samo i kto się wstrzymał? Dwie osoby. Przy jednej osobie nieobecnej na sali. Tak. 18 za, czyli projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Przechodzimy do punktu 13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Pan starosta, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Dyrektor Cebrzyńska wyjaśniała, z czego to zamieszanie nastąpiło. Nadzór wojewody nakazał zmianę tej uchwały co do kwoty. Co do kwoty za każdą dobę przechowywania motocykla. Myślę, że to dosyć szczegółowo było omówione, także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią przewodniczącą komisji, panią Anetę Kioską-Gach.
Dziękuję. Ten projekt był omawiany, jak pan starosta powiedział, na wspólnym posiedzeniu komisji i również został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich obecnych członków.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Więc przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, oddanie głosu i tak samo nikt przeciw. Dziękuję bardzo. Jedna osoba nieobecna, 18 osób na sali było za, czyli projekt uchwały uzyskał akceptację. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez 14. Przepraszam, projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez powiat goleniowski zadań zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Panie starosto, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ten projekt uchwały omawiała Pani Sekretarz. Myślę, że wyczerpująco. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Anetę Kioską-Gach.
Dziękuję. Tutaj w załączniku mamy jeszcze porozumienie z wojewodą zachodniopomorskim i również to było omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji 10 grudnia. Członkowie pozytywnie opiniują przedstawiony projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania co do tego projektu? Nie ma. Dziękuję. Proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, oddanie głosu. Kto przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję bardzo. Przy jednej osobie nieobecnej na sali 18 głosujących za, czyli projekt uchwały uzyskał akceptację. Przechodzimy do punktu 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Goleniowie na pierwsze półrocze 2019 roku. Zostali Państwo z projektem zapoznani. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś wnieść do projektu na pierwsze półrocze, to bardzo proszę. Bardzo proszę Pani Teresa Chodyko.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wnioskuję, aby w planie pracy na pierwsze półrocze uwzględnić informacje na temat aktualnej sytuacji w szpitalu na każdej sesji, bo dotychczas jest w planie pracy uwzględniono temat szpitalny, co drugą sesję, tak. A więc wnioskuję, aby temat był poruszany na każdej sesji, ze względu na ważność tematu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Są jakieś odrębne.
Czy są jakieś odrębne wnioski? Musimy zagłosować teraz. No oczywiście musimy w tej chwili zagłosować za tym, kto z Państwa.
Ja bym wykochamy ten plan. Chcecie wszystkich kolejnych.
Jak no w tej chwili musimy przegłosować wniosek Pani Teresy. Oczywiście. O, bardzo proszę Pan Bardzo, bardzo proszę, pan Sylwester Guźny jeszcze ma głos.
Ja, proszę Państwa, w tej kwestii, no rzeczywiście sprawa szpitala leży nam wszystkim na sercu, jest to dla nas najbardziej temat nas wszystkich frapujący. Ale jednocześnie chciałem przypomnieć, kiedy były tutaj panie pielęgniarki, to było na poprzedniej kadencji albo jeszcze wcześniej, pamiętam głos jednej z nich, pozwólcie nam pracować. Tak bardzo można było się domyślać, tak bardzo się nie wtrącajmy w te sprawy wewnątrzszpitalne. Pamiętacie Państwo, tu mieliśmy co sesję, uwagi, straszenia się wzajemne. I ten głos wydaje mi się, że był głosem rozsądku. Pozwólmy im pracować. Chcijmy od nich wymagać to, co do nich należy, ale czy tak co chwilę będziemy tam interweniować, czy to odniesie pozytywny skutek, śmiem wątpić. To taki mój osobisty głos. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Kazimierz Lembas.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja myślę, że informacji nigdy za dużo, tym bardziej w sytuacji, kiedy finansowa zapaść w służbie zdrowia jest naprawdę duża i widoczna. Ja chciałem panu koledze powiedzieć, że pielęgniarki informacji nie sporządzają. Także my w ich pracę się nie wtrącamy, poza ewentualnymi częstymi żądaniami podwyżek, które bez przerwy słyszę, że w tym szpitalu narastają. Można przyjąć zasadę, że wystarczy nam informacja finansowa, czyli informacja o bieżącym wyniku finansowym szpitala, bo ja myślę, że to radnych bardzo interesuje, mając na uwadze, że wniosek szpitala do budżetu na 2019 rok to jest kwota 2,5 miliona złotych. Pamiętam z zapisów w projekcie budżetu, ja się już do tego nie odnosiłem, bo nie chciałem się jako dyrektor Nowogrodzkiego Szpitala do tego wtrącać, ale wszyscy z radnych ten wniosek chyba mają na uwadze i żeby na bieżąco, to nie musi być informacja taka pełna o wszystkich działaniach, ale informacja co do kondycji finansowej, co do podjętych działań. Ja myślę, że jest dobra. Ja rzuciłem ten temat na komisji chociażby tej firmy sprzątającej w szpitalu. Widzę tam ogromne oszczędności i wypadałoby, żeby zarządzający się do tego naszego wniosku, czy do naszej tej sugestii, żeby się w jakiś sposób odnieśli. Pamiętajmy, że w pierwszym półroczu przyszłego roku mamy 4 sesje, czyli będą to maksymalnie 4 informacje. Także to nie jest jakiś ogrom pracy, który utrudni. Wszystko jest w systemie. Wiemy, że w szpitalu jest wszystko w systemie. To jest kwestia jednego dnia zebrać informacje, zrobić z tego materiał dla radnych. Przynajmniej w pierwszym półroczu bym sobie tego nie odpuścił, ponieważ jeszcze raz mówię, sytuacja nie jest dobra. I jeżeli będą nawet pracownicy widzieli, że my na bieżąco się interesujemy sytuacją finansową, to też jest jakaś taka kontrola nad tym, co zarządzający w tym zakresie wykonują. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos oddaję panu radnemu Mariuszowi Zalewskiemu.
Pani przewodnicząca, panie i panowie radni. No jestem nowy, także nie znam do końca sytuacji, jaka jest w szpitalu. Pamiętam natomiast te nasze działania, które miały prowadzić do tego, aby uzdrowić działanie szpitala, między innymi w sferze finansowania wszelkiego rodzaju usług świadczonych przez szpital. I proszę Państwa, wniosek tutaj radnej Teresy Chodyko jest interesujący z tego względu, że naprawdę, tak jak tutaj radny Lembas zauważył, informacja finansowa jest jak najbardziej pożądana w trudnej sytuacji szpitala. Tylko ja się obawiam jednego, czy ta bieżąca informacja będzie na tyle interesująca, czy też na tyle prawdziwa, czy też na tyle prowadząca do poprawy działalności, która by nie prowadziła do nadmiernej dyskusji nad sprawami szpitalnymi, bo tak jak tutaj radny Górny zauważył, dajmy im pracować, tak? I to się dotyczy również prezesa, jak i dyrektora wykonawczego. Wiemy, że prezes jest na długotrwałym zwolnieniu i na razie jego obowiązki de facto to przyjmuje pan Piotr Ruciński. Z tym, że proszę państwa, o szpitalu i tak będziemy musieli dyskutować, tak? Bo czytając sprawozdanie i patrząc na wnioski, a zwłaszcza wniosek o prawie 3-milionową dotację, którą szpital wręcz żąda, motywując o tym, że nie utrzyma się z tego, co państwo daje, to przed nami naprawdę ciężki przynajmniej rok, a nie wiadomo, czy nie cała kadencja. Dlatego też ja z kolei składam wniosek inny, tak, żeby powstał merytoryczny zespół do spraw związanych z rozwojem szpitala goleniowskiego i uzdrowieniem sytuacji finansowej. A ja takich, że tak powiem, sposobów na uzdrowienie tejże sytuacji widzę parę. Oczywiście nie patrzę tutaj na państwo, na rząd, bo wiadomo, że co jeden minister zdrowia to większy talent. Także, proszę państwa, jeżeli sami sobie nie poradzimy, to myślę, że nikt nam w tym względzie nie pomoże. Natomiast obciążenie co miesięczne, dajmy na to spotkaniami, tak, prezesa z nami tutaj, nie wiem, czy jest w tym momencie właściwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, tylko wniosek na pewno nie był do pracy komisji, tylko do planu pracy, tak. Bardzo proszę, oddaję głos panu Czesławowi Siwkowi.
Dziękuję pani przewodnicząca za umożliwienie zabrania głosu. Ja w sumie słucham z uwagą wszystkie wnioski, uwagi do tego, jak mamy się ustosunkować do spraw szpitalnictwa. Czy brać to co miesiąc, czy nie. Powiem tak, te informacje, które uzyskujemy, są dla mnie informacjami mało mówiącymi. One powinny być czytelne. Powinny mówić o optymalizacji kosztów, a nie żądaniu od samorządu tylko tyle pieniędzy, bo takie są oczekiwania. Mówiłem też o jakiejś zmowie menadżerskiej. Są iluś dyrektorów szpitala, jest szczebla powiatowego, szczebla wojewódzkiego i nie pozwolić sobie na te żądania, przepraszam, gdzieś ograniczyć. To co ja bym rozumiał, że w tym stanie kontraktów, jak i Narodowym Funduszu Zdrowia, przecież szpitale nie są w stanie zbilansować się. Ale to nie ma być forma od samorządu, że my musimy, bo jak nie, to opuścimy stanowiska pracy, bo pójdziemy. To takie nas zastraszanie. I to, co mówiłem na poprzedniej sesji, 3 900 000 na drogi, kiedy minister drogownictwa i rząd mówi, że dajemy 5 ileś miliardów dodatkowo, w sumie nie odczuwamy tego. W zarządzie mamy też po to, z tym zamiarem, że będzie to drogownictwo w końcu inaczej traktowane, bo jak to mówią, drogi nie płaczą, więc można je ciągle na zły na końcu zostawić. Ale to, co mówimy, ja chciałbym wiedzieć, jest to RODO, ale jakie są płace? Nie imienny, tylko w jakimś ujęciu, gdzie my jesteśmy w płacach, w określonych grupach pracowniczych. Czy to jest do uchwycenia, przepraszam, żeby takie, jeśli byśmy mieli takie informacje, jest to trudne, bo dzisiaj w sumie wszystko staje się tajemnicą, ale uzmysłowiłyby nam, gdzie jesteśmy, jakie są oczekiwania. No bo ja kiedyś miałem takie spotkania i powiedziałem, jak to był taki wicemarszałek Przypomnij mi nazwisko. Mówi, powiedz, ktoś tam chce mać w garażu takim. No, zgadza się, więc do tego zmierzam. Pewnie nie ma jakiegoś samoograniczenia, przepraszam, i nikt nie chce na to wpłynąć. Rada Nadzorcza powinna w sumie tym przyjrzeć się tym bliżej, tym tematom i przedłożyć nam, jako Rada, określone wnioski, żebyśmy my, jako radni, radni i decydenci co do wydawania środków na ten cel, mieli uzasadnienie, że robimy to w imię ratowania szpitala, nie w imię żądań. I w tym kontekście, czy będzie to co sesja, czy co druga sesja, nie jest istotne. Istotne, żeby było realizowane jakieś porozumienia, czy logiczne, ekonomiczne rozumowanie pewnych problemów ekonomicznych, które są do rozwiązania. I ja bym tak widział. I jakie rozwiązania? To my ustalimy i zadecyduje większość, przepraszam, bo to jest demokracja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, tylko przypominam, że my jesteśmy w punkcie o uchwalenie planu pracy Rady Powiatu. O szpitalu się troszkę już skończyło, ale to przypominam tylko i oddaję głos panu Kazimierzowi Ziębi Adwoce.
Wyrwałaś mi pani to z ust, pani przewodnicząca, bo o szpitalu był temat i żeśmy mało dyskutowali, natomiast tu mówimy o planie pracy. Ja też bym się schylał ku temu, żebyśmy ten temat omawiali. Nie jest to dużo. Na 4 sesje posiedzenia sesyjne Rady mamy. Przyjęliśmy poprzedniej kadencji, że będziemy na każdym sesji omawiać sytuację szpitala i myślę, że krótka informacja o aktualnej sytuacji, bo tak to brzmi. Nie musimy tu rozbudowywać więcej. Można by było się zapoznać, jak ta sytuacja wygląda. I jeżeli będziemy nad tym głosować, ja będę głosował, żebyśmy co sesję omawiali temat szpitala. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu wicestaroście Tomaszowi Kulinicz. Jeszcze raz. Jeszcze. O, proszę.
Teraz jest. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeszcze też się odniosę jednym zdaniem do tego, co tutaj jest mowa w dyskusji. Oczywiście to, co wspomniał Pan Radny Górzny, Panie Radny, to mówiła Pani doktor Knap, żeby właśnie nie przeszkadzać i to się dotyczyło, no myślę, że poprzednich wniosków radnej, która no już w tej kadencji nie pełni tej funkcji w Radzie i faktycznie to było takie zagłębianie się zbyt głęboko i było to niepotrzebne tworzenie pewnych zakresów, bo rozmawiamy tu cały czas o tym, żebyśmy jako radni mieli po prostu ogólną informację o funkcjonowaniu, o podjętych działaniach przez zarząd, działaniach naprawczych, bo to, co mówił też często pan radny Kazimierz Lembas jako dyrektor szpitala w Nowogardzie, wiele szpitali, czy nawet może wszystkie mają problemy finansowe, bo taki jest system finansowania i możemy oczekiwać od prezesa czy od zarządu cudów, no ale uważam, że powinniśmy oczekiwać realnych rozwiązań, które poprawią sytuację, a na końcu i tak pewnie jako właściciel będziemy musieli usprawniać ten no, nie do końca dobrze funkcjonujący system finansowania służby zdrowia, jeżeli chodzi o szpitale w Polsce. Natomiast ja chciałbym wnieść do planu pracy Rady taki punkt na czerwiec, Pani Przewodnicząca. Przygotowanie szkół ponadpodstawowych do założeń reformy oświatowej chodzi o podwójny nabór. My od 12 lat na sesji przyjmujemy we wrześniu przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. To jest najczęściej przygotowane przez Wydział wspólnie z dyrekcjami naszych szkół na sierpień, ale to, że sesja jest we wrześniu, to przyjmujemy to we wrześniu i wiemy wtedy, że szkoły są przygotowane pod względem lokalowym, jeżeli chodzi o remonty, które są prowadzone w trakcie wakacji i to niech będzie też jakby na drugi plan, na drugie półrocze 2019. Natomiast uważam, że powinniśmy mieć przygotowany materiał przez Wydział Oświaty, jak wygląda przygotowanie szkół ponadpodstawowych do przyjęcia podwójnego rocznika. Bo my podobnie jako zarząd i w poprzedniej kadencji, w tym roku 2018 i w tej kadencji będziemy się zajmować tą częścią wykonawczą, jeżeli chodzi o przygotowanie i rozmowami z dyrektorami, no bo musimy sobie zdawać sprawę, że nasze lokale, nasze szkoły nie przyjmą wszystkich uczniów, którzy będą chcieli rozpocząć naukę w szkole ponadpodstawowej we wrześniu 2019 roku. I też trzeba będzie przygotować się pod kątem może i dwuzmianowości. Złożyliśmy wniosek, czekamy na informację, może dojdzie do rozbudowy szkoły w Goleniowie, bo dostaliśmy informację o bardzo dużym dofinansowaniu.
zachowaniu. Nie wiem, na ile to może pan skarbnik ma wiedzę, na ile to dzisiaj ten wniosek jeszcze jest, bo byliśmy na liście rezerwowej. Znowu wróciliśmy na listę rankingową i czekamy na informację, czy planowana wcześniej rozbudowa na ulicy Maszewskiej może dojść do skutku. Mamy rozbudowywaną szkołę w Nowogardzie, która też ma zakończyć się do końca sierpnia. Tak myślę, nie ma tych problemów, więc nie powinno ich być przy wykończeniu. Mówię o zespole szkół ponadgimnazjalnych, tak zwane rolniczek w Nowogardzie. Mamy też szkołę, tutaj patrzę na radną Basię, mamy szkołę w Nowogardzie, zespół szkół ogólnokształcących, gdzie się mieści pierwsze liceum ogólnokształcące. Tam część klas jest wyłączona, ale to też jakby trzeba zacząć dyskusję. Także uważam, ten punkt jest właściwy, byśmy mogli jako rada też, my jako zarząd przygotować dla państwa, a później jako rada dyskutować ewentualnie o tym, jak jesteśmy gotowi, by założenia reformy związanej z podwójnym ręcznikiem w roku 2019 wdrożyć i tak by z jak najmniejszym skutkiem dla uczniów, mieszkańców naszego powiatu ta reforma się zrealizowała, no bo tak czy inaczej tego już nie cofniemy. To jest tylko do wykonania, a zobaczymy, jak nasze szkoły były w tym momencie do tego przygotowane. Dziękuję bardzo.
Panie wicestarosto, ja proszę jeszcze o powtórzenie. Przygotowanie szkół ponadpodstawowych do przyjęcia? Dwóch roczników uczniów?
Pani przewodnicząca, zmieniam swój wniosek. Tutaj bardzo dobra podpowiedź pana radnego Kalaczyca. Próbowałbym to wprowadzić na maj. Bo w czerwcu faktycznie to już jest praktycznie sesja na...
Ale podyktować.
Już dyktuję. Przygotowanie szkół ponadpodstawowych,
tak?
Do założeń reformy oświatowej, myślnik podwójny nabór. I na maj. Nie na czerwiec, a na maj, żebyśmy też mieli czas jeszcze ewentualnie na sesji majowej, by ewentualne wnioski. Część z państwa radnych jest również oświatowcami. Możemy jeszcze dyskutować i dalej na sesję czerwcową pewne wytyczne naszym dyrektorom, zarządowi też również jako rada dać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Teresa Chodyko jeszcze. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciała się jeszcze odnieść do wypowiedzi pana radnego Guźnego, że ja nie miałam na myśli proponując, wnioskując o dodatkowe sesje dla tego szpitala, żeby ingerować w pracę szpitala, w pracę pielęgniarek i lekarzy, absolutnie. Tylko oczekujemy, my jako radni, krótkiej informacji zwięzłej, treściwej przez prezesa szpitala. To wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy, proszę państwa, do wpisujemy pierwszy wniosek pani Teresy i będziemy przystępować do głosowania. Ja jeszcze tutaj, zanim pani Agata przygotuje, to jeszcze powiem, że jeszcze jedno będzie objazd z dróg powiatowych, tak? Tylko po prostu będziemy czekać na odpowiednią aurę. Już sobie wpisałam. Pieszą to od baru do baru.
Jechać trochę nowych po drogach powiatowych.
A po zimie będą zdecydowanie bardziej widoczne.
Ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie można zastosować technologię SLAS.
No i przechodzimy. Wniosek radnej Teresy Chodyko o ujęcie w planie pracy Rady za pierwsze półrocze 2019 roku informacji prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego na temat aktualnej sytuacji w szpitalu na każdej sesji. Kto z państwa jest za, proszę o... Szesnaście głosów za, trzy wstrzymujące. Wniosek pani radnej przeszedł. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze drugi wniosek pana wicestarosty.
Już coraz bliżej widzę pani Agata Działa. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku wicestarosty Tomasza Kulinicza o ujęcie w planie pracy Rady na pierwsze półrocze w miesiącu maju informacji na temat przygotowania szkół ponadpodstawowych do założeń reformy oświaty podwójny nakład? Kto jest za? Proszę o oddanie głosu i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 19 głosów za, czyli wniosek przeszedł. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. A, przepraszam, teraz przechodzimy do całości, do przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Goleniowej na pierwsze półrocze 2019 roku wraz z wnioskami, które sprzed chwilą uzyskały akceptację. Kto z Państwa jest za? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Plan pracy uzyskał akceptację. Mamy już nad czym pracować. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Bardzo proszę, oddaję głos panu Tomaszowi Stanisławskiemu, staroście.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, członek zarządu, pan Zaborowski omawiał szczegółowo, wydaje mi się, tą inwestycję. Przy okazji witam pana burmistrza, pana Pawła Piesio, na naszej sesji. Proszę Państwa, inwestycja, która się przeciągnęła trochę, tutaj dokumentacja, czekamy na tę dokumentację, także jako tak zwane niewygasy przechodzi na następny rok. Dziękuję bardzo.
Oddaję głos pani Anecie Kioskiej-Bach.
Dziękuję. Przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 był omawiany na komisjach, na wspólnym posiedzeniu komisji i komisje opiniują przedstawiony projekt pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w temacie? Nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018? Proszę o oddanie głosu i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Projekt uzyskał akceptację wszystkich radnych, został przyjęty. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok. Bardzo proszę pana starostę Tomasza Stanisławskiego.
Tak, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, materiał był omawiany szczegółowo przez pana skarbnika. Powiedział chyba na wszystkie pytania, które były co do tego materiału. Gdyby jeszcze jakieś były, to bardzo proszę. Dziękuję.
Oddaję głos pani Anecie Kijowskiej-Gach, pani radnej.
Dziękuję. Na posiedzeniu był ten projekt omawiany, wspólnych komisji uwag nie było. Pozytywnie opiniujemy przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, więc dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania nad projektem podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok. Proszę o oddanie głosu i podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Pani Aneto. Dziękuję. Projekt uzyskał akceptację. 19 głosów było za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, do zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2019 roku. Przewodniczący chyba tutaj Komisji Rewizyjnej, prawda? Pan Kazimierz Lemes, oddaję głos.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, ja myślę, że państwo dostaliście na piśmie.
Nie?
No to przepraszam, myślałem, że wszyscy dostali, bo na komisji już żeśmy opracowali. Proszę państwa, plan pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze właściwie zamyka się tymi działaniami, które ustawowo powinniśmy jako Komisja Rewizyjna wykonywać, czyli musimy dokonać kontroli pracy zarządu w Goleniowie za 2018 rok i to zaplanowałem na miesiąc marzec. Potem kontrola wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2018 rok i to zaplanowaliśmy na miesiąc maj oraz wydanie opinii w sprawie udzielenia zarządowi powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2018 rok. To zaplanowaliśmy na początek czerwca 2019 roku. Nie zaplanowaliśmy, proszę państwa, w pierwszym półroczu tego roku żadnych kontroli jednostek podległych powiatowi, ze względu na to, że chciałem się spotkać z państwem na pierwszym posiedzeniu, posłuchać państwa propozycji i ewentualnie takie kontrole zaplanować na drugie półrocze tego roku, ponieważ jeszcze się wszyscy nie znamy. Chciałem się po prostu zapoznać, jakie są państwa oczekiwania w zakresie pracy tej komisji. No i oczywiście ostatni punkt, no to bieżące opiniowanie materiałów sesyjnych, czyli dokonywaliśmy to w poprzedniej naszej kadencji razem z Komisją Budżetową. Myślę, że jeżeli członkowie Komisji Rewizyjnej wyrażą zgodę, będziemy to kontynuować również w bieżącej teraz kadencji. I to tyle co do planu. Jeżeli by były jakieś jeszcze propozycje, to jesteśmy otwarci na te propozycje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Czyli nie, czyli przechodzimy do głosowania. Tak. Kto z państwa radnych jest za zatwierdzeniem planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze? Proszę o oddanie głosu i podniesienie ręki. Dziękuję. Plan Komisji Rewizyjnej uzyskał akceptację. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Nie mam. Przepraszam. Oddaję głos panu staroście, Tomaszowi Stanisławskiemu.
Ja myślę, że ewentualne pytania co do tego materiału byśmy poprosili. Jeżeli będziemy w stanie odpowiedzieć, to oczywiście odpowiemy na bieżąco, a jeżeli nie, to na piśmie. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. O, bardzo proszę, pan Czesław Sipek.
jak zwykle czytam i w sumie nie widzę jakichś niedomówień, ale na stronie 12 punkt 8 jest punkt, którym jest stowarzyszenie osób niepełnosprawnych i serduszko, czy to nie powinno być serduszko, że takie w sumie pytanie, czy nazwa jest rzeczywista, czy to ma być serduszko, gdzie pomknął ktoś przepraszam. I uważam, że powinno być ujęte brak możliwości wynajęcia w tym stanie, w takim stanie powinno być. Ja nie jestem polonistą w sumie, ale dajemy ten dokument do wojewody, w sumie jest to dokument ze starostwa i powinien poprawnie, jeżeli chodzi o takie, przepraszam, tu perelki, ale które poruszyłem i przepraszam, że poruszyłem ten temat, bo innych uwag nie mam.
Oddaję głos. Nie, no właśnie. Ale pan starosta. A, dobra, pan Kazimierz Lembas, proszę bardzo, radny.
Ja mam takich parę pytań, a potem tego, czego mi tu zabrakło w tym sprawozdaniu. Najpierw na stronie 4, w punkcie 22, ja już mówiłem, jak rozmawialiśmy o budżecie, jest tutaj ten remont szkoły muzycznej w Goleniowie, no i wkład własny do tego remontu 145 092,14 zł. No i chciałem się spytać, czy na te zadanie mamy zarezerwowane pieniądze w budżecie, bo nie widziałem takich na 2019 rok, rozumiem. Ponadto począwszy od strony 15 mamy kilka informacji na temat podwyżek. Gratuluję panu staroście. Uważam, że to bardzo dobrze, że pracownicy otrzymali po te 300 zł brutto podwyżek. Moje pytanie tylko oczywiście, myślę, że środki na ten cel są zapewnione zarówno w budżecie 2018, jak i w budżecie 2019, bo tej informacji tutaj zabrakło, no ale nie daje się podwyżek, jak się nie ma pieniędzy, więc tak. Ale moje pytanie jeszcze jest do tego punktu 6 na stronie 16, bo jedna z placówek, podwyżka dotyczy 100 zł brutto, w związku z tym chciałem się tylko spytać, skąd to zróżnicowanie we wszystkich placówkach oświatowych i nie tylko mamy po 300 zł, a w tym centrum obsługi placówka opiekuńczo-wychowawczych mamy po 100 zł i to chciałem się dowiedzieć, czemu ta różnica. I chciałem jeszcze się spytać tego, czego nie wyczytałem. W informacji szpitala w Goleniowie, będę mówił w skrócie, zostaliśmy poinformowani, że zarząd powiatu dokonał zakupu dwóch aparatów USG bez podania wartości. Wiemy, że tak średnio taki aparat kosztuje około, powiedzmy, w zależności od klasy 100 tam paru tysięcy złotych. Nie mamy informacji ani w poprzedniej informacji pracy z zarządu, ani w obecnej, kto podjął taką decyzję, z jakich środków została zapłacona, bo nie widzieliśmy również w uchwale budżetowej przesunięcia ewentualnie środków na zakup tych aparatów. No myślę, że znajdziemy tą informację w informacji z wykonania budżetu za 2018 rok, no ale ponieważ to będzie dopiero tam ho, to chciałbym dzisiaj wiedzieć, no i taka moja puenta, szkoda, że nie kupiliśmy trzech aparatów, bo można by było jeden przekazać do szpitala w Nowogardzie oczywiście, bo jeżeli już się decydujemy na zakupy, to chciałbym, żebyśmy myśleli o obydwóch szpitalach będących na terenie powiatu goleniowskiego. Tyle z moich pytań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz pani Teresa Chodyko, następna.
Dziękuję. Ja proszę o rozszerzenie
punktu 17, strona trzecia i to dotyczy dyrektora zespołu pani Wojtysia, która złożyła rezygnację i punktu 4 na stronie 13 dotyczy drogi, projektu drogi i kary umowne. Dziękuję uprzejmie.
Panie starosto, udzielam teraz panu głosu.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, rozpocznę może od tutaj strona 16, punkt 6. Chodzi o Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. To rozróżnienie polega na tym, że we wrześniu były podwyżki po 200 zł, dlatego już tutaj tej pełnej kwoty nie było. Środki oczywiście, jeżeli chodzi o te resztę podwyżek, były zabezpieczone, tak jak pan Kazimierz mówił, że trudno byłoby robić te ruchy, gdyby środków na to nie było. I mamy... Jeszcze mieliśmy rozbudowę, tak? Szkoły muzycznej. My wnioskowaliśmy o te środki, natomiast oczywiście jeżeli tylko pojawią się te środki, no bo chyba też nie ma sensu dzisiaj blokować tych środków w budżecie. Jeżeli się okaże, że wejdziemy w ten program, to będziemy wówczas przesuwali te środki, chociażby z rezerwy inwestycyjnej. Jeżeli chodzi o... Ja tu zaraz oddam głos panu Zaborowskiemu, ale co do pani Wojtysiak. Pani Wojtysiak złożyła wypowiedzenie, rezygnację. Z tego, co dzisiaj wiem, już złożyła, wycofała tą rezygnację. Ja wystąpiłem do dwóch merytorycznych wydziału do pana skarbnika i do pani Chomińskiej o taką opinię w sprawie współpracy z panią Wojtysiak. I myślę, że w najbliższym czasie, nawet nie wiem, czy w najbliższym zarządzie nie pochylimy się nad tym cofnięciem tego wniosku. Mamy dosyć trudny okres, bo właśnie te dwa roczniki przed nami. Pani dyrektor Wojtysiak pozostało 2,5 roku do końca swojej kadencji. Także myślę, że jutro na zarządzie porozmawiamy na ten temat, na temat tego wniosku cofnięcia tej rezygnacji. Jeżeli chodzi o zakup tych USG, nie było rzeczywiście tego w sprawozdaniu. Powiem szczerze, nie wiem dlaczego. Zdarza się. Prosiłbym nie szukać tutaj jakiegoś, nie wiem, ukrywania tego. Postępowanie było jawne. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione. Jak pamiętacie państwo, na którejś sesji pani Knap. Tak. Dosyć błagalnie tutaj prosiła o zakup tych USG. My przesunęliśmy te środki z rezerwy inwestycyjnej. Drugie postępowanie wszczęte zostało 27 września, przepraszam, 2018 roku. Podpisanie umowy 14 listopada, 16 listopada dostarczono te dwa aparaty USG do szpitala w Goleniowie. Także tak całe to postępowanie wygląda, a powiem szczerze, nie wiem, miałem informację, że się osoby tam zmieniały, które, czy pani Biegańskiej nie było wtedy na zarządzie. Trudno mi się powiedzieć, dlaczego tego nie było w sprawozdaniu międzysesyjnym. I oddałbym w takim razie głos panu Zaborowskiemu co do tematu zgłoszonego przez panią Kodyko. Chodzi o zapis, gdzie zarząd powiatu polecił dyrektor... Dobra, ma pan... Także poproszę.
Dziękuję bardzo. Uzupełniając tą wypowiedź, powiem, że to jest naturalna, że tak powiem, kolej rzeczy. Projektant, któremu w ramach przetargu niegranicznego zleciliśmy opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi m.in. w miejscowości Żółwia-Błoć, nie wywiązał się w terminie, także naturalną koleją rzeczy jest naliczenie przez pracowników zamawiającego kary umownej. Tutaj wysokość kary umownej jest leży w kompetencji zarządu. No dlatego też, tak jak mówię, została polecona naliczyć karę, która to została naliczona i w tej chwili wysokość, należność tej kary została potrącona z wynagrodzenia wykonawcy i tak naprawdę oczekujemy wezwania do sądu, ponieważ no myślę, że kara jest bardzo dotkliwa dla pana projektanta i pewnie będzie szukał jakichś okoliczności łagodzących, no bo to wiadomo są jego pieniądze. Aczkolwiek no, w mojej ocenie tutaj wszystko zostało zachowane tak jak trzeba. Tak? Ewentualnie jakieś pytania, to dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu radnemu Pawłowi Gulbinowiczowi.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ostatnia strona, strona 17, punkt 17. Panie skarbniku, system rejestr zaangażowania środków budżetowych 33 210 z rezerwy ogólnej. Rozumiem, że był to niespodziewany zakup konieczny do realizacji, nie wiem, celów sprawozdawczych, bo nie było tej pozycji w budżecie, a zakup nastąpił z rezerwy. Jakby pan trochę opowiedział, do czego ten program ma służyć, jakie są warunki licencji. Dziękuję.
I teraz proszę pan Zbigniew Mazur, skarbnik.
Tak, to jest program, który ma umożliwić z jednej strony planowanie drogą elektroniczną, czyli wszystkie jednostki będą wszystkie wnioski składać przez ten system, jak również będą składać, wpisywać zaangażowanie po to, żeby je kontrolować. Program do skąpu jest dostosowany do naszych potrzeb, również będzie umożliwiał w przyszłości nam rejestrację zadań, czyli przejście płynne do budżetowania zadaniowego. Nie był planowany ten zakup w związku z tym, że dotychczasowe oferty były stosunkowo drogie. W tej chwili wdrożenie dla 14 stanowisk w jednostkach i 14 w starostwie, jak pan zauważył, 33 tysiące złotych wraz ze szkoleniem. To jest koszt niewielki i od przyszłego roku będziemy w tym systemie funkcjonować. Jest to niezbędne ze względu na to, że jest utrudniony obieg dokumentów. W związku z próbą podjętą przeze mnie dotyczącą kontroli zaangażowania i podpisywania umów jednostkom, również dodatkowo oprócz dyrektorów, jest to uciążliwe dla jednostek. W związku z tym poprosiłem zarząd o wyasygnowanie tych środków na program, który umożliwi im, nam tutaj w starostwie kontrolowanie tych wydatków, zanim one powstaną, a więc na etapie angażowania, jak również jednostkom po to, żeby odpowiednio wcześnie składać wnioski o zmiany w budżecie. Także będzie to ułatwienie. Mam nadzieję, że będziemy działać sprawniej i że te zmiany będą przechodzić płynnie. Nie będzie zagrożeń, że naruszymy dyscyplinę finansów publicznych, podejmując zobowiązania bez pokrycia.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej oczekujących, czyli możemy przejść, jak myślę, do następnego punktu. Informacje przewodniczącego Rady Powiatu. Ja, proszę państwa, przepraszam za swój nietakt, ale panie burmistrzu, witam serdecznie na naszej sesji. Powiem szczerze, że to przez moją nieuwagę, bo długo się zastanawiałam, skąd znam tą twarz, więc witam serdecznie i dziękuję bardzo za świąteczne życzenia przekazane na moje ręce dla wszystkich radnych. Już takie same życzenia przekazane dla wszystkich radnych na moje ręce są od burmistrza Roberta Czapli, od całego składu burmistrzów z Goleniowa, czyli od pana Roberta Krupowicza i wiceburmistrzów oraz od burmistrza miasta i gminy Stepnice, pana Andrzeja Wyganowskiego. Wszystkie życzenia świąteczne dla radnych są od dyrektorów wydziałów, o jednostek może tak bardziej, tak z pracownikami, czyli Sanepid, OSIR, pani Warczyńska to jest SOSW, tak i tak dalej, także to wszystko. A ja, proszę Państwa, tylko chciałabym ze swojej pozycji życzyć zdrowych, radosnych świąt, pełnych wytchnienia, odpoczynku, zatrzymania się na chwilę, wspaniałych chwil w gronie rodziny, żebyście nabrali po prostu sił i wrócili szczęśliwi po świętach do pracy. Także, a jeszcze jedno, taką, co mam przypomnieć, to, że ostateczny termin, to jest 20 grudnia, dostarczenia oświadczeń majątkowych w dwóch egzemplarzach, nie ksero, tylko w dwóch egzemplarzach, do pani Agaty Ostrowskiej, do Biura Rady. To już dalszego terminu nie ma, także bardzo proszę o wypełnienie i dostarczenie, tak, bo to jest nasz obowiązek. I ja z mojej strony tylko tyle. Możemy przejść do kolejnej informacji. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. No proszę Państwa. No nie wierzę, przed świętami, Boże, super, jesteście, nie, no pani Beata, no, także oddajemy głos pani Beacie Baryluk-Zdarczewskiej. Przypominam, że interpelacje tylko na piśmie, także wnioski i zapytania.
Oczywiście zaraz po sesji złożę pisemną interpelację pani Agacie. Tak czekałam pani przewodnicząca, bo nie chciałam zaczynać tego tematu. Myślałam, że ktoś jeszcze będzie miał przyjemniejszy temat. No proszę państwa, temat dla mnie bardzo miły i niemiły, tak? Poprzednią kadencję Rady Powiatu byłam bardzo zaangażowana w budowę drogi przy przedszkolu w Mostach, wymianę nawierzchni. Bardzo dziękuję. W materiałach z działalności międzysesyjnej zarządu jest zapis, że zarząd po raz kolejny musiał przesunąć środki, żeby ta inwestycja została zrealizowana. I została zrealizowana, ale dobrą kartą, dobrą zasadą poprzedniej kadencji było to, że zawsze radni z tych terenów byli zapraszani na odbiory, tak? Tutaj mój ukłon w stronę pana Zaborowskiego. Mamy dwóch radnych z Mostów powiatowych, droga powiatowa. Nikt z nas nie został zaproszony na odbiór. Myślę, że byłoby nam bardzo miło, gdybyśmy dostali taką informację, że możemy się zjawić. Chcieliśmy zadać kilka pytań, jak i ja, taki pan Guziak, wiem, że miał takie pytanie do wykonawcy. Także stąd moja prośba na przyszłość. Wiem, że nie ma środków na budowę dróg, ale bardzo proszę, abyście czy do nas, czy to będą inni radni w kolejnych kadencjach, wysłali państwo zaproszenie, jeżeli będziemy oddawać drugą część drogi, o którą też wnioskuję i która jest zgłoszona w wieloletnim planie inwestycyjnym, żeby nie było takiej niefajnej sytuacji, tak, że mieszkańcy Mostów, że radni z Mostów, podkreślam, dwóch radnych nas jest, zostali pominięci przy tak ważnym wydarzeniu, bo bardzo zależało mi na tym, żeby ta nawierzchnia została wymieniona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Teresa Chodyko, głos.
Dziękuję bardzo. Ja chciałabym bardzo podziękować dla pana dyrektora Wydziału Dróg, pana Zaborowskiego, za zaangażowanie w zadanie pod tytułem Przebudowa drogi powiatowej Łożnica-Żywia-Włoch, Niewiadowo wraz z budową ścieżką pieszo-rowerową i jest to zadanie podzielone na etapy. Ja zajęłam się tą sprawą w poprzedniej kadencji i współpracuję z panem dyrektorem, bardzo dobrze mi się współpracuje, jest to osoba bardzo kompetentna i odpowiedzialna. Jestem w kontakcie również, chodzi o uzyskanie środków z Urzędu Wojewódzkiego, jestem w kontakcie z pracownikami z urzędu i otrzymuje pan Zaborowski same pochwały i za profesjonalizm i naprawdę, jeżeli chodzi o spisanie wniosków, nie jest to takie proste. Akurat tutaj pan dyrektor sobie z tym radzi bardzo dobrze. W związku z tym liczymy na wsparcie z Urzędu Wojewódzkiego, bo czekamy teraz na nowe środki. Pan premier Morawiecki obiecał, teraz znaczy jest chyba na etapie jeszcze nie, nie ma informacji, jaka to będzie kwota, ale będzie to kwota dość znaczna. Myślę, że też uzyskamy dofinansowanie do naszego zadania, na którym bardzo nam zależy, czyli to jest przebudowa drogi, podzielone na etapy i pierwszy etap to będzie Żółwia-Błoć do Strugi Goleniowskiej, tam do przecięcia. Następny etap będzie do zakrętu, do skrzyżowania z Białuniem, do Białunia. I następny, trzeci etap, to tak było zaplanowane, od skrzyżowania do Niewiadowa. Jest to duża inwestycja, bardzo kosztowna, ale myślę, że poradzimy sobie i starostwo powiatowe poradzi i otrzymamy dotacje na tę inwestycję. Jeszcze raz dziękuję panu dyrektorowi za zaangażowanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I oddaję głos panu Bogusławowi Zaborowskiemu, członkowi zarządu.
Państwu bardzo, bardzo dziękuję za te słowa tutaj od pani Teresy. Kurczę, to jestem zaskoczony, bo ktoś, kto zajmuje się drogami, to naprawdę, żeby coś usłyszał miłego, to 20 lat i no, udało się. Bardzo dziękuję. Natomiast odpowiadając tutaj pani Beacie, powiem krótko. Nie zdarzyło się i to absolutnie nie jest prawdą, że radni są zapraszani na odbiory techniczne dróg, bo jest to kompetencja wydziału i moja jako człowieka, który jest zatrudniony na etacie. Tak? Ktoś musi fizycznie odebrać, czyli sprawdzić, czy jest równo, jak i tak dalej. Komuś za to płacą i ktoś za to odpowiada. I będąc na tym właśnie odbiorze, po prostu tego dokonałem. Nie było natomiast żadnego oficjalnego, czyli takiej, tak przepraszam, że kolokwialnie powiem, przecinania wstęgi. Było tylko spotkanie wykonawcy, moje, inspektora nadzoru. Tak? Bardzo dziękuję. I to tak woli wyjaśnienia. Natomiast jeżeli rzeczywiście będą robione jakieś odbiory uroczyste, zawsze, tak jak pani powiedziała, tradycją było i myślę, że z mojej strony zawsze ją będę podtrzymywał, tak? To tylko gwoli wyjaśnienia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Beata Barlow-Starczewska, proszę.
Bardzo dziękuję. Tą informację chciałam usłyszeć. Także jeżeli będzie ten oficjalny odbiór, bardzo proszę o informację. Przyjdę z kwiatami. Podziękuję. I będziemy wtedy rozmawiać, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Gulbinowicz się zgłosił. Bardzo proszę, radny.
Panie dyrektorze, serdecznie panu gratuluję. Natomiast korzystając też z okazji, że jesteśmy w kierunku, że tak powiem, Żółwie-Błoci, to chciałbym pana poprosić, skoro odnosi pan takie niekwestionowane sukcesy, żeby próbować wrócić do tematu przejazdu na ulicy, przedłużeniu ulicy Nowogarskiej. PKP chyba też już jest nowe rozdanie. Pan teraz z pozycji dyrektora wydziału, członka zarządu, być może ma też większe siły oddziaływania, żeby to wyjątkowo niebezpieczne miejsce ucywilizować. Zanim dojdzie tam do tragedii, wiele jest też po naszej stronie, w naszych rękach, nasz pas. Może warto spróbować oddziaływać na PKP, żeby ten wątek skutecznie dokończyć. I ja sobie życzę, że ja bym wtedy również takie peany na pańską cześć, jak to się uda, naprawdę obiecuję, że wygłoszę. Dziękuję.
Pan Bogdan Zaborowski, bardzo proszę, członek zarządu.
Skoro taki świąteczny nastrój tu panuje, to chciałbym, odpowiadając panu Pawłowi, postawię to sobie za priorytet zawodowy, żeby to ogarnąć w tej kadencji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście nastrój świąteczny zapanował w takim razie. Nie widzę nikogo na liście oczekujących, tym samym mogę powiedzieć czarodziejskie, najpiękniejsze słowa. Ogłaszam zamknięcie obrad sesji. Dziękuję państwu za uczestnictwo. Dziękuję. Drugiej sesji. Teraz możecie zjadać.